Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już za pośrednictwem technik cyfrowo-telekomunikacyjnych goście Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza, Piotr Padalak, country manager ISK Polska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Rządzący na całym świecie mają problem nie do pozazdroszczenia. Z jednej strony walka z pandemią, środki ostrożności, by ona się nie rozprzestrzeniała. Z drugiej strony, co robić, by gospodarka poniosła jak najmniejsze straty. Panowie, jak to wypośrodkować? Czy to się w ogóle da, patrząc z punktu widzenia przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, a z drugiej strony mając na uwadze też zdrowie ludzi, bo to, że zakażeń jest raz 3000, raz 7000, to jeszcze o niczym nie świadczy. Spójrzmy na liczbę osób, które umierają, która jest niestety cały czas bardzo wysoka i to świadczy o realnej liczbie zakażeń. Co to można zrobić?
Proszę. To może zacznę.
Tomasz Limon.
Tak. No, sytuacja jest bardzo skomplikowana, bardzo trudna. Przedsiębiorcy zostali postawieni przed trudną decyzją. Czy się otwierać, czy i dołączyć do buntu, który w tej chwili rzeczywiście w wielu przypadkach się rozwija, czy jednak zostać zamkniętym. Są to decyzje niczym z dramatów Szekspira, być albo nie być, tak? To jest bardzo trudne, to jest niewyobrażalne dla nich, co dalej robić. Oni są na skraju bankructwa. To, że powstają takie tego typu inicjatywy, jak w cudzysłowie bunt przedsiębiorców, którzy chcą się otwierać, nie dziwi mnie, ponieważ te firmy po prostu, tak jak powiedziałem, walczą o przetrwanie. Nie otrzymały jeszcze wystarczającego wsparcia i to jest jakby ich droga, żeby się utrzymać na rynku gospodarczym, żeby się nie zamknąć, żeby nie zbankrutować. Oczywiście to jest niezwykle kontrowersyjne, bo z jednej strony rzeczywiście mamy przepisy, które musimy szanować, musimy respektować. To, co pani redaktor powiedziała, ogromna liczba zgonów, osób chorych, ale nasze środowisko jest gotowe i przedsiębiorcy są gotowe do dialogu, aby wypracować standardy sanitarne dla funkcjonowania właśnie tych przedsiębiorców. Dlatego my apelujemy i rozmawiamy również z przedstawicielami rządu, aby dostosować się do otwarcia, aby przedsiębiorcy mogli funkcjonować w warunkach epidemicznych, ale dostosowują się równocześnie do wymogów sanepidu.
Są postulaty powrotu do stref, w których obostrzenia byłyby lżejsze w zależności od liczby zakażeń, czyli na przykład jeżeli na północnym zachodzie kraju byłoby dużo zakażeń, no to tam taki lockdown jak do tej pory, ale w innych regionach, tam gdzie jest lepiej, mogłyby się przedsiębiorstwa otwierać. Może to jest jednak wyjście. Pan Piotr Padalak.
Takie rozwiązania stosowano jeszcze do niedawna w Danii, z której pochodzi firma, w której pracuję, w której mieszkałem wiele lat.
Sprawdza się to?
Tak. Obawiam się, że niestety nie. W tej chwili do Danii dotarła mutacja i brytyjska, i ta nieszczęsna mutacja południowoafrykańska. I w Danii w tej chwili lockdown obejmuje już niestety cały kraj. Nawiasem mówiąc, obserwuję te obostrzenia, które wprowadzają rządy i Polski, i Danii. One są w zasadzie w większości spraw bardzo, bardzo do siebie podobne. Zgadzam się też z moim przedmówcą na temat tych ogromnie trudnych wyborów, przed jakimi stają szczególnie mniejsi przedsiębiorcy. No, dla wielu z tych firm otworzyć restaurację, fitness, bar, to jest być albo nie być, to jest mieć pieniądze na spłatę kredytu, na pensję dla pracowników, na czynsz. No, te wybory są ogromnie trudne. Z drugiej strony sam boję się COVID-u, staram przestrzegać przepisów, rozumiem konieczność zachowania społecznego dystansu, ale z drugiej strony no właśnie rozumiem tych przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, którzy nie mając gdzieś tam zaplecza dużych firm międzynarodowych, no nie mają, stoją przed wyborem być albo nie być, prawda, otworzyć się lub nie.
No właśnie, sytuacja jest bardzo trudna właśnie ze względu na przywołane mutacje przez pana koronawirusa i tą mutację brytyjską i tą mutację z Republiki Południowej Afryki. Przedsiębiorcy apelują o to, żeby na przykład sklepy otworzyć od 1 lutego i nawet dzisiaj minister zdrowia powiedział, że jeżeli będzie jakieś luzowanie, to na pierwszy ogień pójdą rzeczywiście handlowcy, będą mogli się pootwierać, ale z drugiej strony ta mutacja dopiero zaczyna hulać i jaką mamy gwarancję, że w momencie, kiedy otworzą się wszystkie biznesy, właśnie w tym momencie nie ruszą z kopyta te dwie kolejne mutacje i przyczynimy się do tego, że będzie dużo gorzej.
Kluczem w tym wszystkim są szczepienia. Trzeba zaszczepić jak największą liczbę społeczeństwa, a zacząć od grupy społecznej najbardziej narażonej na koronawirusa i na to, że spowoduje się on potencjalną śmierć danej osoby. Tutaj musimy się skupić na osobach starszych, chorych, przewlekle i oni muszą być w pierwszej kolejności zaszczepieni. Oczywiście całe służby, które walczą, to już zostało w dużej mierze zrobione, które walczą z pandemią, mówię tutaj o ochronie zdrowia, i otwierać gospodarkę. Nie ma co czekać. Trzeba otworzyć gospodarkę, ale zaszczepić najbardziej narażonych na koronawirusa. Jeżeli będziemy tylko jakby bazowali na intensywności szczepień, które w tej chwili jest, no to całe społeczeństwo zaszczepi się mniej więcej za 2-3 lata. Musimy zintensyfikować te szczepienia, musimy walczyć, to jest też, wydaje mi się, ważny postulat, aby w związku z taką trochę reglamentacją szczepionek przez koncerny zagraniczne sprowadzić i zakupić ewentualnie możliwość produkcji tej szczepionki u nas w kraju. Są takie przepisy, które o tym mówią. To się nazywa licencja obowiązkowa, czyli jeżeli dana firma typu Pfizer nie może zagwarantować liczby szczepionek, ma obowiązek tą licencję odsprzedać innemu producentowi w danym kraju. Czyli nasze firmy mogłyby tą szczepionkę produkować. To wszystko zależy od rządu, od ministra Niedzielskiego, od premiera. Ale wydaje mi się, że w tym kierunku musimy iść po prostu. To jest jedna rzecz. Dwa, powinien być system dystrybucji szczepionek poprzez apteki. Farmaceuci też mogą szczepić. Nie widzę przeszkód. Ja konsultowałem to z branżą medyczną i jest to możliwe. Tak jak jest za granicą, we Francji, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii na grypę szczepi się w aptekach. Tak? Można to zrobić, ale to musi być naprawdę system logistycznej dystrybucji tego. No ale i wtedy otwierać gospodarkę. To musi iść w parze.
I jest jeszcze... Proszę bardzo.
Ja nie znam się na technice szczepień, natomiast mogę powiedzieć, że nasza firma, będąc członkiem Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zwróciła się z apelem do rządu, z prośbą o to, aby umożliwić przyspieszenie szczepień dla tych pracowników handlu, którzy zdecydują się zaszczepić. Pracownicy handlu są jakby w pierwszej linii kontaktu ze sporą liczbą klientów. Mamy nadzieję, że taka możliwość właśnie jak najszybszego udostępnienia szczepień dla pracowników handlu nastąpi. Osobiście, kiedy przyjdzie moja kolej, zaszczepię się to bezzwłocznie.
Zwłaszcza, że jak obserwuję zachowanie klientów w sklepach, mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że klienci niestety są bardzo nieodpowiedzialni i narażają innych na niebezpieczeństwo. Niestety. I będę o tym często mówić, bo może to jakiś efekt przyniesie i zaczniemy traktować zasady poważnie i będziemy przestrzegać dystansu, którego w ogóle nie przestrzegamy. Naprawdę jednostki to robią. Jeszcze inna sprawa. Hotele. Niektóre można kupić za pół ceny, zarówno w Sopocie, jak i w Polanicy, właśnie ze względu na to, że one, ich właściciele nie dali sobie rady z tym wszystkim. Najpierw z tym, że ludzie przestali korzystać też, bo sporo przestało przyjeżdżać. Nie odbywają się przecież konferencje, na te konferencje też sporo osób przyjeżdżało i taka sytuacja jest właśnie i w Sopocie, i w Polanicy. Czy jest możliwość, czy trzeba byłoby pomyśleć o tym, żeby zabezpieczyć taki majątek, by za pół ceny nie trafił na przykład do jakiejś zagranicznej sieci, która najpierw wykupi takie obiekty, pomniejszając konkurencję, a potem po prostu przywali cenami?
To jest jedno z kluczowych zadań, które w tej chwili stoi przed rządem, aby zabezpieczyć polski majątek, aby nie był przejmowany czasami wręcz w przymusie. Nie może tak być, dlatego trzeba zrobić wszystko, aby poprawić płynność finansową tych przedsiębiorstw. Hotelarze, restauratorzy, wszyscy ci poszkodowani mają kredyty, mają leasingi. To państwo na jakiś czas powinno przejąć te obowiązki. Te stałe koszty, które ci przedsiębiorcy muszą ponosić. Oczywiście nie znaczy to, że państwo ma spłacać te kredyty, ale
też wszystkiego nie udźwignie. Też wszystkiego nie udźwignie.
Oczywiście, ale chodzi o to, żeby na jakiś czas to przejęło, a w dobrej koniunkturze, w dobrych czasach dany przedsiębiorca będzie mógł to zwrócić państwo. Te kredyty, które zostały na jakiś czas przejęte przez Skarb Państwa. Mm-hmm. W ten sposób można by było to pokierować, tak? Jeżeli ktoś ma, znam takich przedsiębiorców, przed pandemią zakupił w leasingu kilkanaście autokarów, każdy wart 1 200 000, to wyobraźcie sobie państwo, że ten przedsiębiorca praktycznie już nie istnieje. Koszty leasingu zabijają go. On nie jest w stanie utrzymać się na rynku, dlatego państwo musi wspomóc tych przedsiębiorców, aby utrzymać tą płynność. To jest niezwykle istotne. Na tą chwilę nie jest to robione, ponieważ z tego, co mi wiadomo, kredyt, leasingi, inne tego typu koszty, no, mówi się, że to jest jakby rola przedsiębiorcy, aby to spłacać, a nie rola państwa. Ja się nie zgadzam, jest dramatyczna sytuacja i tutaj państwo powinno się włączyć do wsparcia przedsiębiorców w tym zakresie. To utrzyma, pozwoli utrzymać również te biznesy w naszych rękach, a nie za bezcen sprzedawać później innym.
Ja myślę, że takiej mikroskali wszyscy powinniśmy starać się pomagać przedsiębiorcom, szczególnie tym mniejszym, którzy w obecnej chwili mają tak ogromne kłopoty. Mówiliśmy o restauracjach, niektóre nieliczne otwierają się wbrew rozporządzeniom. Natomiast w tej chwili branża wynosów z restauracji przeżywa chyba spory boom. Widzę po przyjaciołach, znajomych, po swojej rodzinie, że z restauracji trójmiejskich korzystamy znacznie częściej niż korzystaliśmy przed pandemią, zamawiając po prostu wynosy do domu. Myślę, że to jest taka akcja łącząca przyjemne z pożytecznym i no, oczywiście tych olbrzymich makroekonomicznych problemów to nie zlikwiduje. Natomiast w naszej mikroskali lokalnej możemy tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą restauracje, puby, bary, możemy w ten sposób pomóc. Do tego serdecznie zachęcam.
A i jest dzisiaj okazja, dzień babci, więc można przecież zamówić i wysłać jakiś smakołyk dla swojej babci, jeśli jej nie odwiedzamy, bo się boimy, że moglibyśmy niechcąco ją zarazić. A przy takich okazjach można z tego, kupowania pożywienia dań na wynos, ciast, można z tego skorzystać. Zmieniamy temat. Aż 39% przedsiębiorców chce dać pracownikom podwyżki w tym roku. To prawie dwa razy więcej niż rok wcześniej, wynika z badania Grant Norton. Prawie 2 na 5 szefów dużych i średnich firm jest przekonanych, że w tym roku podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom. 6,5 razy mniej deklaruje obniżkę płac. Cały czas chodzi o średnie i duże firmy. Skąd taki optymizm w pandemii i czy rzeczywiście czyny pójdą za deklaracjami, panów zdaniem?
Nie mam pojęcia, skąd taki optymizm. Myślę, że to, czy podwyżki na rynku będą, czy nie, w tej chwili bardzo, bardzo trudno stwierdzić, bo sytuacja jest kompletnie nieprzewidywalna.
Chociaż takie są firmy, które sobie radzą też bardzo dobrze.
Zdecydowanie, oczywiście. Takie rzeczy na ogół reguluje rynek, który się bardzo zmienia, szczególnie w tych czasach. Patrząc na lata przed pandemią, pensje również w handlu detalicznym rosły. Była walka o zdobycie pracownika. My to widzimy w naszej firmie. Dzisiaj natomiast, kiedy publikujemy ogłoszenia o pracę, bo cały czas otwieramy nowe sklepy w Polsce, mamy znacznie więcej kandydatów niż rok czy dwa lata temu na te stanowiska i są to bardzo często osoby z branż kompletnie niezwiązanych z handlem detalicznym. Widzimy po prostu, mamy liczby, które wskazują na to, że ludzie mają mniej pracy. No, branża właśnie hotelarska, restauracyjna przeżywa kryzys. Natomiast w tej chwili są też branże, które przeżywają boom. Takie na przykład jak branża budowlana, czy firmy kurierskie, które przy zwiększonym znacznie handlu internetowym przeżywają chyba bardzo dobre czasy.
I też firmy produkcyjne.
Myślę, że, no właśnie, ja myślę, że pracodawcy będą stawać, czy mogą stawać przed wyborem w obecnym roku z jednej strony utrzymania miejsc pracy, kontra danie podwyżki, czy w niektórych przypadkach oby byłoby ich jak najmniej, obniżenia pensji. Ja myślę, że w takiej sytuacji większość pracodawców będzie wolała dbać o stałość zatrudnienia niż oddawanie podwyżek. Ja z mojej strony mam nadzieję, że jak najszybciej pojawią się powody dodawania podwyżek, bo kiedy takie powody i możliwości będą, to będzie to znakiem normalizacji sytuacji i tego, że biznes idzie dobrze.
Tomasz Limon.
Sytuacja jest trudna. Widać, że wśród średnich, dużych firm jest duży optymizm. Wynika to po prostu, to co przedmówca powiedział, z całkiem niezłej koniunktury w firmach przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, informatycznych. Największe kłopoty mają mali przedsiębiorcy i mikroprzedsiębiorcy. Dlatego są takie trendy. Ale trzeba powiedzieć, że wiąże się to też z pewną zmianą i reformą w ogóle, może nie reformą, ale zmianą, restrukturyzacją rynku całego pracy. Są zapowiedzi pewnych zwolnień również. Trzeba to wziąć pod uwagę. Mogą być zwolnienia.
Tak, 17% tych firm planuje zwolnienia.
Tak. Część osób zostanie, czyli odnoszę wrażenie, że przedsiębiorcy stawiają na stałą, sprawdzoną kadrę, którą chcą docenić i im dać podwyżki. Będzie może redukcja zatrudnienia, zmiany w ogóle w funkcjonowaniu pracy. Teraz też jest wdrażana, wiadomo, praca zdalna, szczególnie w takich branżach bardziej usługowych, które mogą działać zdalnie. I to się wiąże właśnie z tymi zmianami. To znaczy z jednej strony podwyżki dla stałej kadry sprawdzonej, ale też redukcja zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach.
Ja się zastanawiałam, bo tutaj z tych danych też wynika, że co czwarta firma planuje podnieść zatrudnienie, 17% planuje zwolnienia i przy okazji zapowiedzi właśnie tej sporej liczby firm o podwyżkach płac. Czy to może być równoznaczne z tym, że pandemia, związane z nią przestoje, związane z nią kwarantanny, zwolnienia lekarskie sprawiły, że te firmy produkcyjne po prostu inwestują w park maszyn i w związku z tym jakby ograniczając zatrudnienie będą w stanie podwyższyć płace tym, którzy zostaną?
Wynika, obecna sytuacja wynika z różnych spraw, z różnych rzeczy. Są firmy produkcyjne, które naprawdę, u których produkcja wzrosła i mam takie sygnały, a wynika to z tego, że pozamykały się fabryki w innych rejonach świata. Nie działają, są przestoje, są problemy. I część skumulowała się u nas, tak? Czyli fabryki działają ze wzmożonym tempem i mają skok produkcji. Branża budowlana jest takim przykładem, gdzie na przykład prefabrykacja, jakieś elementy do budowy, tutaj też tempo jest dosyć wzmożone, dużo się tego buduje i tu też jest popyt na te materiały. Sytuacja jest nieprzewidywalna, bo nie wiadomo, co ten rok nam da. Mówi się o spowolnieniu w branży na przykład budowlanej.
I tutaj musimy kończyć niestety, panie prezesie. Przepraszam bardzo, czas nam się już zakończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, Piotr Padalak, country manager Risk Polska. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.